świat ludzkich uczuć.
Od kilkunastu audycji mówiliśmy Państwu o programie 12 kroków, który jest stosowany w terapii dorosłych dzieci alkoholików. I dzisiaj będziemy mówić o ostatnim kroku tego programu. On brzmi tak. Przebudzeni duchowo, w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym potrzebującym i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Zanim jednak o tym kroku będziemy mówić, to powróćmy do poprzedniego, który mówił o dążeniu przez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek pojmujemy Boga, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. O tym kroku mówiliśmy więcej podczas poprzedniej audycji, ale powróćmy jeszcze do takich wskazówek, które warto wziąć pod uwagę przy medytacji, modlitwie. Jak mówiliśmy, warto to robić też codziennie, by sobie tak troszkę zrobić podsumowanie z tej pracy nad sobą.
Tak, no. Mam sporą część tej audycji. W ubiegłym tygodniu poświęciliśmy modlitwie, medytacji. I teraz chciałbym, mówiliśmy o tym dość ogólnie. Chciałbym teraz trochę powiedzieć na temat tego, w jaki sposób to stosować w życiu. Otóż pierwsza rzecz to jest taka, że warto się do tej siły wyższej, czy do Boga, jakkolwiek pojmujemy tę siłę wyższą, odwoływać się właściwie przez cały dzień w różnych sytuacjach. No? Na początku dnia, w momencie, kiedy zaczynamy planować swój dzień, kiedy zaczynamy myśleć o tym, co dla mnie jest najważniejsze do zrobienia w danym dniu, warto poprosić siłę wyższą o to właśnie w medytacji, żeby kierowała naszym myśleniem i działaniem. Ale kierowała w taki sposób, żebym mógł na przykład uświadomić sobie, że myślę na przykład wyłącznie o sobie, nie o innych, że użalam się nad sobą, że jestem nieuczciwy. I drugie to taka prośba o to, żeby ta siła wyższa dała nam jakieś wskazówki, jak postępować, kiedy będę rozwiązywał jakiekolwiek swoje problemy. To jest takie odwołanie, które porządkuje nam bardzo sytuację, a jednocześnie no, pokazuje coś takiego, że ufamy sile wyższej, że w razie jak będziemy popełniać jakieś błędy, czyli wracać do poprzednich, dawnych schematów, to uświadomimy to sobie. Więc tak naprawdę to działanie siły wyższej właśnie w ten sposób zachodzi. Że my na przykład w trakcie, nie wiem, naszych kontaktów z innymi ludźmi, w trakcie rozwiązywania różnych spraw, czasem jak wracamy do starych schematów, no sobie z tego nie zdajemy sprawy. Nie? Warto jest prosić tą siłę wyższą o to, żebyśmy mieli taką świadomość tego, że coś, co robimy, to już na przykład, nie wiem, kiedyś robiliśmy, nie? Że jest to przejaw jakiegoś tam schematu. Czyli na przykład takiego użalania się nad sobą, czy takiego myślenia wyłącznie o sobie. Nie? Dopiero w momencie, kiedy to zobaczymy, to mamy możliwość korekty tych zachowań. Jak tego nie zobaczymy, no to jakby żyjemy tak jak żyliśmy. Nie? A ponieważ sami tego nie jesteśmy w stanie zrobić, więc siła wyższa jakby nam w tym pomaga. Taką ważną prośbą właśnie w takiej porannej modlitwie czy medytacji to jest prośba o to, żebym siła wyższa mi pomogła, czy Bóg mi pomógł w takim niekierowaniu się samowolą. To znaczy, że miałbym jakieś tam odwołanie do pewnych wartości, czy do innych ludzi i tak dalej, a nie funkcjonował na zasadzie pępka świata, że tak ma być, jak ja chcę. W każdej takiej sytuacji, która jest dla nas trudna, zawsze możemy ten cały proces powtórzyć. I to pomaga, no to mówię. To po pierwsze nas wycisza, po drugie dajemy sobie, że tak powiem, chwilę takiego wytchnienia, takiego, no, mamy dla siebie czas na to, żeby nie działać w sposób impulsywny i w sposób pochopny, bo najczęściej w takich działaniach impulsywnych się przejawiają te stare schematy. Tutaj taka jest ciekawa uwaga w tej właśnie sytuacji. Takie sformułowanie: zastanów się, czy wolisz być szczęśliwy, czy mieć rację. To jest niesłychanie interesująca uwaga i rzeczywiście warto ją czasem stosować. Nie? Warto jest stosować, przyjrzeć temu. Czasem, nie wiem, posiadanie racji może być okupione emocjami, może być okupione agresją, gniewem, uporem i tak dalej. Nie? No, jeżeli ja uparcie się trzymam swojego zdania, no to czasem wygram, nie? Ale czasem też i przegram. W takich sytuacjach konfliktowych jest to dość dramatyczne, dlatego że konflikt przy takim rozwiązaniu problemu, to on jest zawsze taki, że ktoś jest wygrany, ktoś jest przegrany. Nie? I teraz pojawia się pytanie, no jeżeli ja wygram, no jeżeli ja przegram, to co się we mnie pojawi? Jakie uczucia, jakie myślenie, a jeżeli wygram też, co się we mnie pojawi, co ja dzięki temu uzyskam. Czy to napięcie, które wokół tego konfliktu, czy wokół tego problemu u mnie powstało, czy ono było warte tego? Ja tutaj przytaczę no, takie sformułowanie, z którym się dość często spotykamy. Mianowicie takie powiedzenie, że no, ustąpię dla świętego spokoju. Nie? To jest właściwie odpowiedź na to stwierdzenie, czy mam rację, czy chcę być szczęśliwy. Nie? Ten święty spokój jest dla mnie czymś ważniejszym niż upieranie się przy swoim, pokazywanie drugiej osobie, że ja jestem, nie wiem, lepszy, że mam rację i tak dalej, i tak dalej. W takich sytuacjach, w chwilach, w których nie wiadomo, co się obawiam czegoś, albo nie wiem, co mam zrobić, warto jest mieć kogoś bliskiego. W tych grupach dorosłych dzieci alkoholików, ale nie tylko, mówi się o tak zwanym sponsorze, a więc kimś, kto nas wspiera, kto nas rozumie, kto nam pomaga w takich sytuacjach, nie wiem, problemów, z którymi sobie nie radzimy, nie? Przy czym ta pomoc to nie jest taka, że on nam mówi, co mamy robić, natomiast on jest po to, żebyśmy spróbowali razem z nim określić, co się tak naprawdę dzieje i jak można zapobiec temu. I to są takie jakby podstawowe sprawy dotyczące modlitwy i medytacji w ciągu dnia. Ten krok mówi o tym, że my to robimy cały czas. Nie? Więc jest to taki sposób na rozwiązywanie, na radzenie sobie z konfliktami. Ja muszę powiedzieć, że to jest dosyć trudne na początku, dlatego że my często mamy takie schematy myślowe, które jeszcze wynieśliśmy z domu, takie typu, że muszę coś z tym zrobić, albo muszę, że tak powiem, zwyciężyć, nie? Czyli moje musi być na wierzchu na przykład. No i natomiast tego typu sytuacje, kiedy sobie dajemy czas, na przykład właśnie poprzez medytację, przez odwołanie się do siły wyższej, uspokaja przede wszystkim nasze emocje, nie? Możemy się bardziej kontaktować wtedy z realną sytuacją, nie wiem, na poziomie rozumu na przykład, a nie na poziomie jakichś tam emocji, które nam tak to widzenie zaburzają. Jednocześnie wtedy też jest tak, że zaczynamy sobie uświadamiać, no co nami kieruje tak naprawdę, nie? To znaczy, czy są to sprawy takie, które są, nie wiem, leżą w moim interesie, czy na przykład jakieś tam, mówię, stare, emocjonalne i poznawcze schematy, którymi się posługiwaliśmy, a które odkryliśmy u siebie. Jeśli się nie da sobie człowiek na to czasu, no to wtedy jest tak, jak jest, że bardzo często te stare schematy, z którymi jakoś sobie radziliśmy w życiu, one wracają. Nie? No i to o czym często mówimy, to jest sprawa tej tak zwanej modlitwy wieczornej czy medytacji wieczornej. A więc czegoś takiego jak takiego dokonanie takiego obrachunku moralnego z całego dnia. Czyli to, co robiliśmy w kroku 10, Tylko zrobienie tego na takim poziomie, którym najłatwiej jest nam sobie przypomnieć, najbardziej pamiętamy, czyli tak tych 24 godzin. Tutaj przede wszystkim prosimy Siłę Wyższą o to, żeby nam pomogła w naprawieniu błędów, jakie popełniamy. Bo to bardzo często właśnie w czasie tego obrachunku moralnego to wychodzi, my to zauważamy, nie? Czym się tam kierujemy i tak dalej, no ale jakie to daje efekty dla nas czy dla otoczenia. I tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie taka, to w Desideracie bardzo mi się podobało i jakoś tak namawiam swoich klientów, swoich pacjentów do tego, żeby próbowali to wcielać w życie. Mianowicie bądź łagodny dla siebie. Czyli daj sobie przyzwolenie na to, że masz prawo popełniać błędy. Nie jesteś Panem Bogiem, nie jesteś wszechmocny i w związku z tym jest tak, jak jest. No. Każdy z nas jest omylny. Każdy z nas jakieś tam błędy pewnie popełnia, tylko wśród dorosłych dzieci alkoholików na przykład bardzo często są takie postawy kompulsywne i takie obsesyjne, nie? Typu, że ja muszę mieć rację, albo ja nie mogę popełnić błędu, ja muszę być perfekcyjny, ja muszę być najlepszy, czy perfekcyjna, czy najlepsza. W związku z tym, przy tym obrachunku, przy tej takiej medytacji wieczornej, prosimy tą siłę wyższą, żeby nam pomogła się uczyć na tych błędach. Ale wybaczamy też sobie te błędy. To wybaczanie jest o tyle ważne, że dzięki temu przestajemy jakby się tymi błędami zajmować, przestajemy je rozpamiętywać, przestają być dla nas czymś takim niesłychanie ważnym. A dzięki sile wyższej zobaczymy, że w pewnym momencie tak samorzutnie tych błędów nie będziemy popełniać. Natomiast ważne jest właśnie to, żeby widzieć siebie w kontekście takiej pewnej niedoskonałości. Nie? Czyli, że ja mam prawo się pomylić. I to nie jest tak, że świat się w związku z tym skończy, albo że się świat zawali. No i ostatnia rzecz w tej wieczornej, tej medytacji czy modlitwie, to warto jest sile wyższej podziękować za to, co mnie fajnego spotkało w ciągu dnia. I za to, że ta siła wyższa w jakiś tam sposób nam kieruje i właśnie za te różne błogosławieństwa i fajne rzeczy, które mnie w ciągu dnia spotkały. Ja muszę powiedzieć, że jak rozmawiam ze swoimi znajomymi czy ze swoimi pacjentami, którzy właśnie stosują taki system takich właśnie medytacji porannych i wieczornych, to mówią mi, że zwykle na początku stosowania tego mają duże trudności ze znalezieniem czegoś dobrego w ciągu dnia. Jakby koncentrują się głównie na różnych tam rzeczach typu, co mi się nie udało. Nie? Ostatnio miałem taką pacjentkę, której dałem takie ćwiczenie do domu w ciągu tygodnia, żeby sobie wybrała takie 2 dni w ciągu tego tygodnia, z których wybierze takie fajne rzeczy, pozytywne rzeczy dla siebie, jakie jej się zdarzyły. No, efekt był tego taki, że byłem z nią umówiony w środę. Ona przyszła do mnie na sesję i powiedziała, że no wie pan, 2 dni to jakoś tak mi nie wyszło, ale wczoraj, czyli na ostatnią chwilę, spróbowałem to zrobić i nic nie zobaczyłam. I dla mnie było to takie, widać jaką jej to trudność sprawia, nie? A w końcu jakoś tak doszliśmy do wniosku wspólnie po rozmowie, że jakby takim czymś fajnym, co się jej zdarzyło, to, że jej świetnie obiad wyszedł. Ona była zadowolona, mąż był zadowolony, dzieci były zadowolone. I jakby zobaczmy, jaki to był sposób myślenia, nie? Mianowicie taki, że to nic wielkiego się nie stało, nie? To nad tym nie ma co w ogóle myśleć, no, bo to jest takie normalne, naturalne i tak dalej. Doszliśmy do wniosku, że jej jest trudno czerpać radość z takiego codziennego życia. Oczywiście na początku sesji mi powiedziała, że ona doskonale pamięta, co się jej w tym tygodniu nie udało, jakie miała problemy, jaki miała kłopot z ich rozwiązywaniem i tak dalej. Ja mówię, to jest to na takiej zasadzie, że jak się takie ćwiczenie zadaje, to rzeczywiście łatwiej jest mówić o swoich brakach, o swoich błędach, mówić tak o sobie B, czyli tak się surowo traktować, niż na przykład mówić o rzeczach, które dostarczają, czy powinny nam dostarczyć przyjemności i tak naprawdę szczęścia. I warto jest właśnie w tej wieczornej takiej medytacji czy modlitwie, warto jest podziękować właśnie za te chwile, tylko trzeba je zidentyfikować. Jak ktoś to robi dłużej, to ma, że tak powiem, więcej szans na zobaczenie tego. I jak będziemy mówić o kroku 12, to można sprawdzić, jak to było, nie wiem, 5 lat temu, 2 lata temu, jak ja widziałam życie, jak ja przeżywałam życie, a jak to robię teraz.
My zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami doświadczeniem stawiania tych 12 kroków. Dzisiaj będziemy mówić o tym ostatnim kroku. Jak Państwo sobie radzą z tym programem? 509 056 590 to jest numer skrzynki SMS, numer gadu-gadu 308 6701 i numer telefonu do naszego studia 644 65 55 kierunkowy 25.
świat ludzkich uczuć.
I zaczynamy o kroku 12, bo o nim dzisiaj chcemy więcej powiedzieć. 12 kroków w całym programie trzeba postawić, 11, żeby postawić 12. On mówi o tym, że przebudzenie duchowo w rezultacie kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym potrzebującym i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. To jest taki krok, który podsumowuje tak naprawdę tą całą pracę z wcześniejszymi krokami. Można to troszeczkę porównać do takiej pracy nad sobą przez całe życie, bo mówimy o tym, że to jest program, który stosuje się, można go stosować no, krok na, jeden krok na jeden miesiąc, ale niekoniecznie tak musi być. Poza tym, tak jak mówiliśmy na wcześniejszych audycjach, czasem trzeba cofnąć się troszkę o kilka kroków, bo okazuje się, że ta praca no jednak nie przynosi rezultatów takich, jak powinna. I krok 12, czyli ja odbieram ten krok w ten sposób, że to, czego się nauczyły dorosłe dzieci alkoholików, powinny się tym dzielić z innymi. Tak to odbieram, aczkolwiek pewnie nie tylko o to chodzi w tym kroku.
Tak. No, tutaj są dwa elementy w tym kroku. Mianowicie z jednej strony jest to dzielenie się z potrzebującymi, a z drugiej stosowanie tych zasad w swoim własnym życiu. Czyli to są takie elementy niezwykle istotne, ale są ze sobą połączone w jakiś tam sposób. Rzeczywiście jest tak, że ten krok 12 jest jakby zwieńczeniem tego całego programu. Przy czym, tak jak prześledziliśmy sobie ten program, to tutaj właściwie nic tajemniczego w nim nie ma. To jest tylko coś takiego, że my po prostu, jak zaczynamy pracę według tego programu, to po prostu się godzimy na pewne ryzyko pewnego procesu poznawania siebie poprzez kontakt z siłą wyższą. Czyli to jest właściwie cała filozofia i cała kwintesencja tego całego procesu. Jeżeli dobrze zrobimy, czy jeżeli popracowaliśmy nad krokami najlepiej, jak umieliśmy, nad tymi 11, no to właściwie my osiągamy taką pełnię rozwoju duchowego. Pełnię na jakimś tam etapie, ponieważ człowiek się rozwija, żyje i jakby no, ten rozwój duchowy inny jest, jak się ma lat 14, inny jak się ma 40, a inny jak się ma na przykład 70, nie? Dlatego, że on jest cały czas wzbogacany o pewne doświadczenia, pewne relacje i tak dalej. My często mówimy o czymś takim, że praca nad 12 krokami to można właściwie porównać do takiego, no do takiej ciekawej rzeczy, mianowicie do takiego przeobrażania się gąsienicy w motyla. To przeobrażenie jest, no jak patrzę na gąsienicę, to ja sobie nie bardzo wyobrażam, co z tego będzie, nie? Ale jak znamy przebieg tego procesu, to wiemy, że w pewnym momencie po zakończeniu żerowania gąsienica owija się w kokon, jakiś czas tam przebywa i wtedy właściwie to przeobrażenie następuje. Nie? Wylatuje już gotowy niejako motyl. Można powiedzieć, że ten właśnie fragment życia, to jest właśnie ta praca nad rozwojem duchowym, to jest ta praca nad 12 krokami. Przy czym to, o czym warto pamiętać, to jest też to, że jak pracujemy nad 12 krokami, to wszystko musi mieć swój czas. Nie należy się spieszyć. Każde nasze nowe doświadczenie powoduje jakieś tam zmiany w naszym życiu. Robienie, nie wiem, obrachunku moralnego na przykład dzisiaj jest inne niż było na przykład 5 lat temu, nie? Czy tam 2 lata temu. I w związku z tym to, co się z nami dzieje, to, że my zaczynamy osiągać, no nie bójmy się tego powiedzieć, zaczynamy osiągać szczęście. Zaczynamy inaczej funkcjonować niż kiedyś. To jest kwintesencja tego kroku. Właśnie, że zrobienie jakby całego programu kończy się tym, że jeśli zaczynamy to stosować w życiu, to się stajemy innymi ludźmi. Jak tutaj mówimy o tym przekazywaniu posłania, czy o takim właśnie takim dzieleniu się z innymi tym programem, no to to idzie jakby na takie dwa sposoby. Z jednej strony dla mnie jest to często, jak spotykam nowicjusza na grupie, to jest to często takie pokazanie mi osobiście, że ja kiedyś też taki byłem, a teraz jestem kim innym. To jest dowód na działanie siły wyższej, na działanie tego programu. Stąd tak niesłychanie ważne są sytuacje, w których osoba, która tego przebudzenia czy tego rozwoju duchowego którego no, słowa mi zabrakło, no. Jeszcze raz powiem. Osoba, która doświadczyła tego rozwoju duchowego, czyli jest na innym poziomie, nie? Swojego własnego rozwoju, jest takim, z jednej strony ma takie poczucie, że no, kiedyś była taka, teraz już jest inna, nie? Że lata minęły, że warto było nad tym programem pracować. Natomiast dla osoby takiej nowej, która dopiero zaczyna swoją drogę, jest czymś czy kimś, kto budzi nadzieję. Nadzieję, że w sytuacji, kiedy uwierzę w sile wyższej od mojej, w sytuacji, w której będę pracował nad tym programem, czy z tym programem, będę się rozwijał duchowo, to osiągnę kiedyś taki poziom, czy taki spokój, czy takie szczęście, radość, jak ludzie, którzy ten program praktykują od wielu lat. To w skrócie jest to, co jest w tym kroku, nie? W tym dwunastym kroku.
Napisał do nas słuchacz, który mówi, że czasami praca nad 12 krokami prowadzi do dalszych poszukiwań, na przykład do pójścia do nowej wspólnoty 12 kroków, bo odkrywamy nowy problem, który był przykryty problemem DDA, na przykład hazard czy depresja.
Tak, no to powiem tak, że rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest. Dlaczego? No po pierwsze dlatego, że w momencie, kiedy zaczynamy, zwłaszcza jak mówię, robimy 10 krok, czy tam 4 krok, ten obrachunek moralny i tak dalej, to zaczynamy widzieć różne rzeczy. takie, których kiedyś nie dostrzegaliśmy. Nie? Zaczynamy widzieć różne powiązania moich zachowań, jakichś tam zachowań kompulsywnych, jakichś takich natrętnych, właśnie często uzależnień. I po prostu próbujemy ten sam program 12 kroków, nieco inaczej nazywany, ale w gruncie rzeczy taki sam, stosować wobec innych naszych problemów. Na przykład właśnie hazardu, na przykład współuzależnienia, czy na przykład seksoholizmu, czy uzależnienia. Ja mam bardzo wielu pacjentów takich, którzy przeszli przez grupy anonimowych alkoholików, ponieważ są alkoholikami i po jakimś czasie zaczęli dostrzegać na przykład to, jaki wpływ na ich funkcjonowanie dzisiejsze ma ich dzieciństwo w domu alkoholowym. Mam sporo pacjentek współuzależnionych. To, o tym, czemu poświęcimy parę audycji. A więc takich, które żyją w związkach z alkoholikami i w związku z tym mają różne problemy, też zaczynają dostrzegać coś takiego, że tak naprawdę to one, nie wiem, powielają schemat działania swojej matki albo wywodzą się z domu alkoholowego, który odcisnął na nich swoje piętno. Czyli rzeczywiście tak jest, że ten program tak naprawdę jest programem rozwoju duchowego i takim programem na życie. Nie ma znaczenia, z czym ja się borykam, z jakim, nie wiem, uzależnieniem, z jakąś zależnością, z jaką inną sytuacją. Istotne jest to, że ten program pomaga, dlatego że pomaga nam nasza relacja z siłą wyższą. Jeśli ona jest coraz bardziej taka ciasna, to tym lepiej dla nas. My zaczynamy po jakimś czasie, czasem dłuższym, czasem krótszym, odczuwać skutki tego. My nie kierujemy swoim życiem, ale żyjemy. I nasze życie się zmienia. No, między innymi głównie z tego powodu, że zawierzamy sile wyższej nasze życie, bo do tej pory, jak nam się zdawało, że kierowaliśmy tym życiem, to efekty mieliśmy takie, jakie mieliśmy. Nie? Ja to czasem mówię pani, no ma pani takie poczucie, że pani kieruje własnym życiem, no to życie panią skierowało tutaj do poradni. Nie? To może warto spróbować przestać się tak zajmować tym właśnie kierowaniem, a spróbować sobie odpuścić. Nie? I zobaczyć, co się wtedy stanie. To odpuszczanie to nie jest na zasadzie takiej, że rób ta, co chce ta, ale ja zabierzam sile wyższej i mam takie poczucie, że ta siła wyższa, nie wiem, jakoś tam będzie dbała o mnie. No i tak jest, no. Dbała poprzez mnie samą. Nie? Także rzeczywiście jest tak, że ludzie, którzy zaczynają pracę w tych takich grupach 12-krokowych, często próbują ten program stosować do innych ważnych takich swoich zachowań problemowych i to robią skutecznie.
Słuchacz napisał również, że z drugiej strony warto nie obiecywać szybkich efektów realizacji 12 kroków, żeby nie zrazić nowicjusza. Właśnie, bo tutaj ten krok 12 mówi też o tym, żeby się dzielić tym, co przynosi taki program dla samego dorosłego dziecka alkoholika. To dzielenie się i my na tych audycjach wcześniejszych mówiliśmy więcej o tych krokach, o stawianiu 12 kroków, że nie warto nastawiać się w ten sposób, że rzeczywiście, tak jak książka pisze, tak ma być, bo życie pokazuje różnie i każdy jest inny i inaczej pracuje nad sobą.
No, ja tak wracam w tej chwili do tego świetnego przykładu właśnie z tym, z tą gąsienicą i z tym motylem. Nie? to człowiek jeden znalazł taki kokon i widział tam jakąś małą dziurkę w środku motyla, no to postanowił pomóc temu motylowi, nie? I rozciął ten kokon. No i rzeczywiście motyl się pojawił i bardzo szybko zginął. Zginął w sensie takim, że po prostu zdechł. Okazuje się, że by żyć, jemu po prostu siły zabrakło. A tą siłę to mógł zdobyć tylko wtedy, kiedy własnoręcznie musiał się wydostać z tego kokonu. Czyli własnoręcznie pokonać tą przeszkodę, bo to go wzmacniało. I no właśnie, i tutaj mamy taką odpowiedź trochę na to, o czym słuchacz napisał, nie? Nie można za nikogo wytrzeźwieć, nie można za nikogo rozwinąć się duchowo, nie można za nikogo wyzdrowieć. To jest efekt ciężkiej pracy, która nas wzmacnia, która nam dodaje siły w dalszym życiu. Nikt za nas tego nie może zrobić. Ja czasem się posiłkuję takim dosyć prostym przykładem, jak mam do czynienia z osobami, na przykład z żonami alkoholików, które mają też takie poczucie, że tak muszą no, zrobić różne rzeczy po to, żeby ten mąż wyzdrowiał, żeby nie pił i tak dalej, nie? Ja podaję taki prosty przykład. Mówię, że wie pani, jakby pani mąż miał cukrzycę, to choćby nie wiem, ile insuliny sobie pani w brzuch wypiła, to jest cały czas jego cukrzyca i on z tego nie wyzdrowieje. On to musi zrobić sam. I tu rzeczywiście w 12 krokach tak jest. My towarzyszymy drugiej osobie, towarzyszymy nowicjuszowi, ale on ma swoją drogę. I tą drogę, czy to tempo pracy jego, należy uszanować. W momencie, kiedy my jesteśmy o te parę kroków dalej, to mamy w sobie takie przekonanie, nie? Widzimy, ile nam to czasu zajęło. To ta praca nad programem 12 kroków jest naprawdę taką ciężką pracą, dlatego że to nie jest tak, że tylko same fajne rzeczy wychodzą, jak się te kroki robi. Bardzo często wychodzą rzeczy smutne, czasem takie porażające i w związku z tym jest trudno samemu to robić. Trzeba mieć zaufanie do siły wyższej, że ja to zawsze mówię tak, Pan Bóg nigdy nie nałoży na mnie więcej niż jestem w stanie unieść. Ale żeby do tego dojść, to też trzeba o tym się przekonać, trzeba nad tym pracować.
My za chwilę wrócimy do rozmowy. Thank you.
Świat ludzkich uczuć.
Powrócimy do rozmowy. Cały czas można do nas napisać na numer 509-056-590. To jest numer skrzynki SMS. Numer gadu-gadu 308-6101. I numer telefonu do studia 644-65-55, kierunkowy 25. Przy okazji pozdrawiamy Karola, który również nas pozdrawia.
No właśnie, pozdrawiamy. Mam na imię Bolesław, a na nazwisko Białas.
Tak, gwoli informacji. Mówimy o programie 12 kroków, który, o 12 kroku tego programu, który mówi też o tym, żeby nieść to posłanie innym potrzebującym. DDA mają taką cechę swoją charakterystyczną, że robią dużo rzeczy dla innych w innych tematach w życiu i myślę, że to akurat im łatwo chyba przychodzi dzielenie się swoim doświadczeniem z takiego programu 12 kroków, ale mówi się o tym też, że dzielenie się tym przesłaniem przyspiesza samozdrowienie i rozwój duchowy tego, kto ten program stosuje. Dlaczego tak się dzieje?
Tak, no tutaj to rzeczywiście jest ciekawa sprawa i ja bym chciał powiedzieć tak, że po pierwsze to można mieć przy tym niesieniu posłania, czy przy pomaganiu innym ludziom, można mieć dwie postawy. Jedna postawa to jest postawa ta, o której mówiłem, o tym rozcinaniu kokona, czyli przyspieszaniu pewnych rzeczy. I to bardzo często dorosłe dzieci alkoholików mają do perfekcji opanowane, ponieważ one chcą pomagać innym. Dopiero jak zaczynałem realizować program 12 kroków, to dopiero zaczynałem sobie uświadamiać, skąd się w nich takie chęci niesienia pomocy biorą. I tak naprawdę w momencie, kiedy ten program się realizuje, to na przykład okazuje się, że to jest mój sposób na podnoszenie własnej wartości, nie? Pomaganie innym ludziom, takie czucie się potrzebnym. Ja muszę powiedzieć, że bardzo mam sporo pacjentów czy pacjentek, dorosłych dzieci alkoholików, które wybierają takie zawody właśnie pomagające, typu pielęgniarka, pedagog, no, psycholog też, a więc takie, w których mogą, nie wiem, podnosić własne ego. Tutaj nie o to chodzi. Nie? Pomoc dla nowicjuszy, czyli to niesienie posłania 12 kroków, to tak naprawdę jest pokazywanie samego siebie. Pokazywanie siebie, dzielenie się, to co się w grupach AA-owskich często mówi, anonimowych alkoholików, dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją. Czyli jakby pokazywanie siebie. Nie mówienie komuś, co ma zrobić, tylko pokazywanie, jak ja sobie z tym radziłem, albo jak sobie poradziłem, albo jak sobie nie radzę. Natomiast, jak mówię, na meetingach czy w grupach istnieją pewne zasady, których zresztą dzięki 12 krokowi przyjmujemy je za swoje. My nie jesteśmy mądrzejsi od innych. My nie możemy nikomu nic nakazać. Jak czasem się popularnie mówi, że kota to można na śmierć zagłaskać, nie? Można w tym pomaganiu innym ludziom, można im po prostu zaszkodzić, można ich zniszczyć, nie pozwolić im stanąć na nogi. W momencie, kiedy jesteśmy już na tym poziomie 12 kroku, to wtedy zaczynamy rozumieć, że tak naprawdę to my możemy drugiemu człowiekowi podarować czy opowiedzieć swoją własną historię, niczyją inną. I możemy zobaczyć, w jaki sposób nasze funkcjonowanie przez lata się zmieniało. Kim jesteśmy dzisiaj, a kim byliśmy wczoraj. jakich rzeczy żeśmy się pozbyli, jakich schematów już nie używamy. Jak często jest tak, że jakby te schematy dostrzegamy u innych osób. Nie? I mówimy, nie wiem, no, też tak miałem. A w tej chwili jest tak, tak, tak i tak. I to jest taka niesłychanie ważna sprawa. Kolejna to jest taka, że rozwój duchowy jest takim procesem ciągłym. On nie ma początku, ani nie znaczy początek. To ma, ale nie ma końca. Nie można tego końca zdefiniować. Natomiast...
Znaczy myślę, że warto o tym na to popatrzeć jak na rozwój duchowy, bo rozwój duchowy przecież nie ma końca.
Dokładnie, więc tak jak mówiłem o tym przed przerwą, ten rozwój duchowy nie ma końca, przy czym pod warunkiem, że jest to rozwój. Czyli tak jak mówimy tutaj, jeżeli pracujemy nad programem 12 kroków, to ten program dla nas jest pewną drogą. Nie? Jak tutaj jedna ze słuchaczek napisała, że każde dorosłe dziecko alkoholika ma swoją własną drogę wychodzenia z tych problemów, to jest tak nie do końca, nie? To znaczy, no mogę się z tym zgodzić pod jednym warunkiem, że się trzyma drogowskazu, jakim są jest ten program 12 kroków. To jest jakby rzecz taka istotna, natomiast owszem, tempo, w jakim to robi, czym się po kolei zajmuje i tak dalej, to już jest sprawa indywidualna. I ja zawsze o tym pamiętam i radzę o tym pamiętać. Rad nie daję, no ale to w tym wypadku o tym mówię, że warto jest na to spojrzeć właśnie w ten sposób, jak się jest na grupie. Nie? 12 krok, czy zrobienie programu 11 kroków uczy nas paru ważnych rzeczy. Mianowicie uczy nas po pierwsze tolerancji na drugiego człowieka, a po drugie uczy nas tego, że każdy z nas ma własną drogę i nie mnie oceniać, czy to jest dobra droga, czy to jest zła droga. Ja jedyne, co mogę ofiarować drugiemu człowiekowi, to ofiarować siebie, swoje doświadczenia i swoje, że tak powiem, to, co się ze mną działo i to, jaki jestem w tej chwili.
Myślę, że też taka praca z inną osobą, pokazywanie właśnie tego, co się osiągnęło w swoim życiu dzięki programowi, to także doskonała okazja do tego, by się przyjrzeć temu, co się właśnie osiągnęło, bo nie zawsze się na to patrzy w ten sposób.
Tak, tak. To więc mówię, że to tak jakby dwie strony idzie, nie? Jedna strona to, że my poprzez to pomagamy drugiemu człowiekowi, a z drugiej strony też pomagamy sobie, dlatego że widzimy, jakie w nas zmiany zaszły, jak się odwołujemy do czegoś tam z przeszłości i jaki mamy w tej chwili stosunek do tego, jak widzimy, jak się zmieniło nasze życie.
Myślę, że też warto podkreślić fakt, że gdy te 12 kroków zostanie postawionych i przyjdzie właśnie się podzielić swoim doświadczeniem z inną osobą, która na przykład jest przy kroku pierwszym tego programu, warto też nie zachłystywać się tym, jak bardzo on same korzyści przynosi. Owszem, on przynosi korzyści, ale też warto chyba powiedzieć o tym, że będzie trudno, będą sytuacje, gdzie trzeba będzie się przyjrzeć sobie i zobaczyć te ciemniejsze strony.
Tak, to jest to, o czym już wielokrotnie w trakcie tych naszych audycji dotychczasowych żeśmy mówili, że to jest proces, który jest trudny, który nie przebiega tak bezkonfliktowo, dlatego że to jest takie wyzbywanie się jakiegoś tam starego funkcjonowania, nie? Ja mogę powiedzieć tak, w taki sposób trochę przenośny, że po to, żeby powstał motyl, to gąsienica musi umrzeć. Czyli coś, co było we mnie takiego negatywnego, co mi przeszkadzało w życiu i tak dalej. Ja się muszę odrodzić na nowo. I ten właśnie program to jest takim programem takiego duchowego odrodzenia.
A co w momencie, kiedy ten związek z siłą wyższą jest budowany, kiedy dzielimy się tymi doświadczeniami 12 kroków i przychodzi moment, kiedy jest zniechęcenie, kiedy jest wrażenie, że rozwój się zatrzymał, że wręcz może są sytuacje, które gdzieś tam znowu wywołują w nas stare mechanizmy działania.
No to wtedy trzeba robić gruntowny obrachunek moralny, czyli to, o czym już wcześniej mówiłem, a także zobaczyć, wtedy warto sprawdzić, skąd się te nowe nasze zachowanie biorą, czy nie zaniedbaliśmy naszych kontaktów z siłą wyższą, ale też warto zobaczyć taką rzecz, że skoro my to zobaczyliśmy, to znaczy, że już jesteśmy na innym poziomie, bo kiedyś to robiliśmy i nie widzieliśmy. W tej chwili już to widzimy, czyli już możemy już, że tak powiem, coś z tym zrobić, nie? Próbować jakiejś zmiany. Natomiast rzeczywiście trzeba na to też i patrzeć w taki sposób, że dzisiaj to ja jestem taki, a wczoraj byłem inny. Przedwczoraj, czy tam miesiąc temu, czy rok temu, nie? Zobaczyć, ile przez ten czas osiągnąłem, bądź nie. W sytuacji, kiedy to zobaczę, to jest to dla mnie szansa na to, szansa na zmianę. Jest to dla mnie coś takiego jak nadzieja na tą zmianę. Nadzieja, którą ja płynie stąd, że po pierwsze wiele osób dzięki temu programowi się rozwinęło, a po drugie to, że się wzmocniła moja relacja z Bogiem czy z siłą wyższą. I to jest niesłychanie istotne. To zniechęcenie, ono czasem jest na początku takie trudniejsze do takiego zebrania się do kupy, jak bym to określił, nie? Bo zrobiliśmy niewielki kroczek. Natomiast czasem jest tak, że to się tam co jakiś czas pojawia, nie? Czasem są pewne problemy, które nas przerastają, które mamy takie, nie wiem, poczucie krzywdy, poczucie tego, że świat jest okrutny i tak wracamy do takiego myślenia z tego właśnie dziecięcego pokoju. No i wtedy sobie warto uświadomić taką rzecz, że to ja już tam nie jestem, ja nie jestem tym małym dzieckiem. Ja jestem dorosłym człowiekiem. Nie? Odpowiadam za jakieś tam swoje wybory i mam wsparcie w sile wyższej ode mnie samego, bo to jest co? Drugi krok. No.
I pomału, proszę Państwa, nasza audycja dobiega końca. Być może jeszcze jedną audycję poświęcimy już, tak podsumowując, cały program 12 kroków. No i nie ukrywamy, że chcemy na chwilę zakończyć cykl audycji dotyczących dorosłych dzieci alkoholików i przejść do tematu osób współuzależnionych. Mamy od Państwa sygnały, że takie zapotrzebowanie na audycję istnieje. I postaramy się w najbliższym czasie poświęcić audycję temu tematowi. Będziemy jeszcze też podsumowywać ten program 12 kroków i liczymy na Państwa doświadczenia w tym temacie. Ja czekam na Państwa maile. Można do nas napisać na adres studio@radiopodlasie.pl z dopiskiem Świat Ludzkich Uczuć. Czekamy na Państwa maile. Na następną audycję też zapraszamy Państwa. Wtedy będzie można się podzielić swoimi doświadczeniami już tak na żywo. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję psychologowi, kierownikowi poradni leczenia uzależnień w Siedlcach Bolesławowi Białasowi.
Ja też bardzo dziękuję.
Tomasz Goska program realizował i za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu. Anna Kaszczyc.
Ludzkich uczuć.